Witam fanów czarnego sportu. Faluba z Zielona Góra bez szans w Toruniu, o czym mówiliśmy. Zespół Getwell wyraźnie lepszy od naszych Żużlowców. Wygrana Torunian w niedzielę niestety za 3:50-2:38 sprawiła, że znów powracamy do punktu wyjścia i chyba do końca sezonu będziemy drżeć o ekstraligowy byt w Zielonej Górze. Wczoraj prezentowaliśmy część wypowiedzi po meczu w Grodzie Kopernika. Dziś powracamy do tych wydarzeń. Najpierw najlepszy w naszej ekipie Mikkel Jebsen-Jensen, 12 punktów w 6 startach. Duńczyk nie ustrzegł się także błędów, no ale co tu dużo mówić, był najskuteczniejszy w naszej ekipie. No, dzisiejszy mecz był trudny, jak można było zobaczyć w programie. Nikt z nas nie zdobył tylu punktów, ile powinien zdobyć. Potrzebowałem tak naprawdę 6 startów, aby wywalczyć 12 punktów. Ten wynik powinien być jednak lepszy. W porównaniu do poprzedniego sezonu, dla mnie ten tor był jednak zupełnie inny, niż się spodziewałem. Nawierzchnia była jednak równa dla wszystkich. Tak naprawdę myślę, że dziś przejechałem kilka dobrych wyścigów. Nie ukrywam, że dużym błędem był wyścig, w którym nie przywiozłem punktów. Niestety, jeden zły ruch na pierwszym łuku i zostajesz daleko, daleko z tyłu za rywalami. Teraz musimy się skupić, trzeba podnieść głowy do góry, iść do przodu i walczyć o kolejne zwycięstwa.
Step up from the GP last night and just gotta keep the head high and move forward.
Oprócz Mikkela Jebsena-Jensena świetna zawody odjechał również Sebastian Niedźwiedź, z którym rozmawialiśmy wczoraj. Pozostali, w tym nasi liderzy, niestety zawiedli. Znów słaby występ zanotował Piotr Protasiewicz.
Patrząc na cały mecz, to chyba słabsi byliśmy i to wyraźnie. Takie mam wrażenie od Torunia. Jak ty to widzisz?
No tak, no. Poza Jensenem to tutaj paliśmy słabe zawody, nie oszukujmy się. Nie wygrywaliśmy wyścigów i tutaj to jakby było kluczem do zwycięstw. No, pojedynczych zwycięstw było bardzo mało, no i z braku. Szczerze mówiąc, największą taką bolączką to jest to, że kończymy zawody i nie wiemy dalej, gdzie był problem, bo było trochę lepiej, trochę gorzej. Serce żeśmy postawili na to, że walczyliśmy naprawdę ambitnie, tutaj każdy z nas robił co mógł, ale jakoś to tak nie działało. Jechaliśmy dużo wolniej i tych punktów no, nie ma co szukiwać z braku.
Czy oni tutaj tym torem trochę zaskakiwali po ruszeniu? Coś się zmieniło? Bo wiem, że dużo było pracy w teamach poszczególnych, ale nic nie przynosiło to żadnego skutku. Jakbyś to od strony tych warunków na torze?
Nie, gdzieś był błąd cały czas. Nie wyszliśmy gdzieś te poza ramy. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale słabo. Tutaj no, tor był dobrze, tutaj żadnych czarów nie było, ale no, jechaliśmy wolno. No, po prostu brakowało nam szybkości i tam nie oszukujmy się, bo jak spojrzymy w program, no to mówię, nie było trójek pojedynczych zawodników, nie wygrywaliśmy wyścigów i to jest jakby, to jest problem.
Teraz miesiąc przerwy i właściwie pytanie, czy się zresetować zupełnie, wyłączyć od tematów żużlowych, czy pracować przy sprzęcie, dłubać, nie wiem, jeździć na jakieś sparingi, na jak najwięcej jazdy, jak to w twoim wypadku powinno wyglądać?
No jeszcze jest zawodów trochę, spokojnie, no liga od ligi przerwy, ale jest Szwecja co tydzień, bez przerwy, a półfinał z Polski, także będzie jazda. Skupiamy się nad pracą, no tutaj w każde zawody też jest jakaś tam możliwość do sprawdzenia sprzętu czy ustawień, także zupełne takie odejście, czy tam gdzieś, to mówię, chyba nie. Mamy najbliższy mecz u siebie, wiadomo, z jaką drużyną, no ale bym się skupił bardziej chyba teraz nad przygotowaniami do tego meczu. No tutaj trzeba odciąć krechą grubą i dalej szukać tych takich optymalnych ustawień, jazdy. Nie robimy tu rewolucji, no ale gdzieś w obecnym czasie, jak się nie trafi w punkt, to po prostu czegoś brakuje, się jedzie z tyłu.
A to jest tak, że czegoś brakuje, ale jest niewiele, czy tak jak ty mówisz, że cholera wie, w którym miejscu jesteśmy?
Niewiele, tylko że w którą stronę, nie? Tu jest problem. Szukamy w lewo, w prawo, ale to tak mam wrażenie, że gdzieś tam wszyscy dzisiaj, poza może Mikkelem, ale no nie jechaliśmy dobrze, no. Traciliśmy, szybkości nie było, było widać. Jeśli ktoś miał szybkość, to brakowało startu. Jeśli brakowało startu, to trochę było szybciej, ale nie było takiego zawodnika, który start pojechał, jechał, nie wiem, 3-2, 2-3-3. Tego nie było.
To był Piotr Protasiewicz, a więcej obiecywaliśmy sobie także po występie Kacpra Gomulskiego. W pierwszym wyścigu było naprawdę dobrze i obiecująco, a później niestety już słabiej.
Pierwszy wyścig bardzo taki fajny. Podczas racji nawet powiedziałem, że ofensywnie usposobiony i chyba znalazł to, czego szukał, ale później chyba im dalej w las tym było ciut gorzej. Twoja ocena tego, co się działo tutaj na motorenie?
Czyli ja właśnie, no ten pierwszy bieg okej, ale gdzieś tam na jakimś łuku, wszedłem pod do Jasona i chyba niepotrzebnie, bo miałem nawet niezłą prędkość jadąc szerzej. Drugi bieg, no to niestety, ale wyszliśmy z Zęgi na 5-1, no i Zęgi chcąc, nie chcąc gdzieś ze mną pojechał, a no, ten start zdecydowanie miałem lepszy niż Iversen, no ale gdzieś tam Zęgi wyjechała, było dzisiaj widać i to później po czasie gdzieś tam spojrzeliśmy na to, że oni każdy łuk przycinają do krawężnika i wychodzili z krawężnika gdzieś może środkiem toru, a my szukaliśmy szerzej. Trzeci bieg, no to korekta gdzieś tam, w sumie no, ten start był ok, te pierwsze krążenie również i tak myślę, na drugi łuk jechałem powiedzmy taką ścieżką, gdzie fajnie mi wyjście z łuku po starcie wyszło i tak gdzieś holder mnie minął, ale no i ostatni bieg, no to zmiana i cóż, nie rozumiem tej decyzji, no ale trudno.
Ten tor, na którym tutaj startowałeś, on stanowił dzisiaj bardzo dużą zagadkę, bo miało się wrażenie, że wszyscy i doświadczeni, i może poza Sebastianem Niedźwiedziem, nie potraficie go odczytać. Nie wiem, tutaj się coś działo takiego właśnie dziwnego, czy po prostu rywal był lepszy?
No wygrali lepsi, ale zauważyłem też, że oni chyba specjalnie gdzieś tam rysnęli szeroką, że i my myśleliśmy, że tam trzeba się załapać, a niekoniecznie to było. Jechali całkowicie inną ścieżką i nas mijali. Tak jak mówię, pierwszy łuk, gdzie my odchodziliśmy od krawężnika, no to właśnie odsypane, a tego odsypanego nie było, więc oni po prostu wykorzystywali nasze błędy i jechali zdecydowanie mądrzej, o tak powiem.
Porażka, ale szkoda tego punktu bonusowego chyba. Tak, takie wkurzenie sportowca jest po tym dzisiejszym meczu?
Na pewno. Wiadomo, że przyjechaliśmy tutaj po jak najlepszy wynik. Okazało się, że ani dwóch punktów wygranych, ani bonusa, więc no, nie możemy wyjeżdżać stąd zadowoleni, no ale trudno, mamy teraz przerwę, trzeba sobie parę rzeczy poukładać i wrócić do ligi mocniejsi jako drużyna.
To byli nasi żużlowcy, a teraz Adam Skórnicki, menadżera Falubazu Zielona Góra. Pytamy o mecz w Toruniu, a także o Sebastiana Niedźwiedzia, który był świetnie dysponowany, a jednak Skórnicki nie zdecydował się go wypuścić w wyścigach nominowanych.
Rozczarowany pan tak po ludzku, bo no wiadomo, można przegrać i przegraliśmy, aczkolwiek wyjeżdżajmy z niczym, czyli nawet bez punktu bonusowego i tak jak już trochę ochłonęliśmy, pana ocena?
O ile można powiedzieć, że ochłonęliśmy, no. No na pewno liczyliśmy tu na bonus i na pewno żałujemy, że go stąd nie wywozimy, bo było blisko. Już od pierwszego biegu dobrze startowaliśmy. Gdzieś na początku gubiliśmy punkty na dystansie. Później no, było o wiele lepiej, no ale gdzieś te punkty, które pogubiliśmy na początku, na końcu zabrakły do tego, żeby dowieść, żeby ten bonus wywalczyć.
Czy pan potrafi zdiagnozować, co się stało u większości zawodników? Czy to jest kwestia nieodczytania toru, czy te warunki na torze w Toruniu się mocno po ruszeniu może zmieniały? Bo ja rozmawiałem z Patrykiem Dudkiem, który mówi, kurczę, nie wiem, co się dzisiaj działo.
Wiadomo, że w przypadku pierwszej pary to wszystko też inaczej się odbywa, jak reszty zawodników startują w pierwszym biegu, później w piątym. No a do tego ten początek nie był punktowo dobry w ich wykonaniu, więc praktycznie już od ich drugiego startu była możliwość zmiany rezerwy taktycznej. No jednak nie podejmowałem się tego, żeby mieć jak największą liczbę zawodników w miarę wjechanych w tor. No, nie udało się dzisiaj i trudno. Mamy miesiąc praktycznie przerwy w lidze i przed nami najważniejsze spotkania i myślę, że to, że dzisiaj tego bonusa nie wywalczyliśmy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy aż tak bardzo słabi. Po prostu momentami nie rozumieliśmy się na torze i tak to czasami bywa w meczach wyjazdowych.
Świetny Sebastian Niedźwiedź w dwóch ostatnich startach. Aż się ciśnie na usta pytanie, dlaczego pan nie chciał z niego skorzystać w wyścigach nominowanych, zwłaszcza, że no, była ta prędkość u niego akurat chyba. Można było zauważyć, że im dalej w las, tym jeszcze lepiej jest.
No postanowiłem na innych zawodników, którzy powinni wziąć ciężar tego spotkania na siebie. Uważałem, że Sebastian pomimo dwóch wspaniale wygranych biegów, a czterech bardzo dobrze odjechanych wyścigów, bo to, że nie wygrał dwóch poprzednich wyścigów, to nie znaczy, że tam jechał słabo, tylko miał cztery solidne dzisiaj wyścigi i myślałem, postanowiłem, że no, będzie to zbyt wielkie obciążenie, żeby na jego barkach położyć ten punkt bonusowy.
Pan rozczarowany tak po ludzku, bo miał pan w głębi duszy pewnie, jak przed zawodami kolega rozmawiał, taką świadomość, że tutaj ten punkcik bonusowy to jest chyba minimum, prawda?
Nie jestem rozczarowany, jest mi po prostu smutno, że nie wywalczyliśmy punktu, bo byłbym rozczarowany, kiedy nasi zawodnicy by dzisiaj nie podjęli rękawice, a oni walczyli o to, że że popełniali błędy, no to nie popełnia błędów tylko ten, co siedzi w domu i nie ma do tego w ogóle okazji, a oni nie uciekali od tej rywalizacji.
Ostatnie pytanie, bo teraz no wiadomo, niekomfortowa chyba długa przerwa. Co robić? Dać im odpocząć? Wyciszyć się? Czy, nie wiem, jakieś testy, może jakieś sparingi? Nie wiem. Co można zrobić, jak jest miesiąc przerwy? Bo to chyba brak komfortu i dla trenera, i dla zawodników.
Terminarz znaliśmy trochę prędzej, no i nie można się dziwić terminarzem przez pół roku, więc już te kroki podjęliśmy. Także jesteśmy już jakby rozplanowali, co dalej.
Powie?
Nie.
Adam Skórnicki w dobrym humorze, menadżer Falubazu, nie chciał zdradzić, co będzie Falubas robić za kilkanaście dni. No ale dziś postanowiliśmy to sprawdzić i pytaliśmy o to m.in. kierownika naszej ekipy Tomasza Walczaka. No ale najpierw pytanie o ten brak zawodnika pod numerem 8. Mówiliśmy wczoraj o tym w dogrywce, bo mógł jechać Damian Pawliczak, jeden z juniorów Falubazu, ale jednak w składzie się nie pojawił. Dlaczego? O tym wspomniany Tomasz Walczak.
We wczorajszej naszej dziennikarskiej rozmowie w Radiu Zielona Góra pojawił się niespodziewanie temat numeru 8 i Damiana Pawliczaka. Dlaczego kolejny junior nie mógł być w składzie? Być może mała rzecz z punktu widzenia kibiców i wyniku, ale rzeczywiście dziennikarska ciekawość jest taka, a nie inna, że chcemy wiedzieć, dlaczego jednak kolejnego juniora nie było. Może to była jakaś strategia klubu, czy jakiś prozaiczny powód?
Po ostatnich wynikach Damiana Pawliczaka aż by się prosiło, żeby znaleźć się pod numerem 8 i takie było założenie, żeby Damian jechał do Torunia i został umieszczony pod numerem 8. Niestety obowiązki szkolne, czy jego egzamin zawodowy wypadał też na niedzielę i no niestety nie szło z tym nic zrobić, więc nie mieliśmy możliwości, żeby Damian wspomógł nas w Toruniu. Ale myślę, że od następnego meczu trener już zdecyduje się na ustawienie Damiana z którymkolwiek numerów juniorskich i na pewno zaprezentuje się przed publicznością zielonogórską.
W mediach ogólnopolskich temat, który my, dziennikarze zielonogórscy, wywołaliśmy, trwa. Sebastian Niedźwiedź, dlaczego nie było go w wyścigach nominowanych? Ja Adama Skórnickiego pytałem. Trener, menadżer powiedział, postawiliśmy na starszych, bardziej doświadczonych. Chciałem się zapytać, czy w sztabie szkoleniowym zielonogórskiej drużyny były jakieś dyskusje, jednomyślność, burza mózgów, czy nie było na to czasu w trakcie zawieruchy meczowej?
Ostateczną decyzję co do biegów nominowanych oczywiście zawsze podejmuje Adam i ja na pewno z tego miejsca nie będę podważał jego decyzji, jego autorytetu. Taka była jego decyzja i musimy się z tym zgodzić. Prywatnie mogę mieć inne zdanie i zostawię to dla siebie, więc taka była decyzja Adama. Adam bierze odpowiedzialność za wynik. Wynik drużyny był jaki był, więc tak to zostawiam.
Do 29 lipca dużo czasu do kolejnego meczu z Unią Leszno. Dużo się będzie działo, jeśli chodzi o rozgrywki juniorskie, bo kalendarz obfity w tego rodzaju wydarzenia. Natomiast z punktu widzenia pierwszej drużyny, jakiś plan, rozkład jazdy, coś się będzie działo? Czy zawodnicy będą mieli więcej przerwy być może w tym okresie wakacyjnym?
Czy prócz zawodów juniorskich, drużynowych, indywidualnych, pełną parą będzie Liga Szwedzka, więc zawodnicy tak naprawdę będą mieli gdzie jeździć. Mogę zdradzić, że Adam planuje sparing z jedną z drużyn pierwszoligowych. Czy dojdzie do skutku, to okaże się na dniach. Musimy chwileczkę poczekać, ale jeśli dojdzie do skutku, to będzie to połowa i koniec tego miesiąca.
Czyli nie będzie tak, że same wyścigi juniorskie, prawdopodobnie?
Prawdopodobnie nie. Czekamy kilka dni, jeżeli to się potwierdzi, to wtedy na pewno przekażemy konkretną informację, z jaką to drużyną będziemy musieli odjechać te dwa sparingi.
To jeszcze ostatnie pytanie. Chciałem zapytać o Aleksa Zgardzińskiego. Coś nowego? Facebook donosi, że wszystko idzie zgodnie z planem, jeśli chodzi o jego rehabilitację. Coś pan powie szczegółowego?
No tak, media społecznościowe dzisiaj szybko zataczają kręgi, informacja przepływa błyskawicznie, więc myślę, że wszyscy są doskonale zorientowani, że Aleks czuje się dobrze. Operacja, która miała trwać troszkę krócej, niestety się wydłużyła, aczkolwiek efekty są bardzo dobre. Wczoraj byliśmy w kontakcie z Tomkiem Zgardzińskim, Aleks wracał do domu, także wszystko idzie w dobrym kierunku i teraz będziemy ustalić, jaki jest plan na rehabilitację Aleksa i jego szybki powrót do pełnej sprawności. Być może jakiś wyjazd na tor w tym sezonie.
A tu właśnie chciałem zapytać, czy to jest w ogóle możliwe w tym sezonie, czy jeszcze za szybko na konkrety?
Znaczy ja wiem, że Aleks bardzo chce, bo rozmawiałem z nim kilka razy i bardzo się dopytywał, kiedy jedziemy ostatni mecz, z jaką datą i celuję właśnie w ten mecz z Tarnowem. Zobaczymy, jak to będzie. Ja mocno trzymam za niego kciuki, bo fajnie chłopak prezentował się w tym sezonie i ja mu bardzo serdecznie z tego miejsca kibicuję.
Tomasz Walczek, no to trzymamy kciuki za Aleksa Zgardzińskiego, za jego powrót do zdrowia. Tyle kierownik naszej drużyny, a teraz trener młodzieży Aleksander Janas. Wczoraj kolejny nabór do szkółki żużlowej. Jakub Lesiński z Aleksandrem Janasem właśnie rozmawiał o początkujących adeptach sportu żużlowego w naszym mieście.
Panie trenerze, chciałem na początku zapytać o jakby rezultat tego pierwszego naboru hali akrobatycznej. Ilu chłopców z tej 8-osobowej grupy zostało wyselekcjonowanych, no i co aktualnie się z nimi dzieje?
Z pierwszego naboru z tej 8-osobowej grupy w tej chwili dwóch adeptów już jeździ na torze. Jeden 14-letni, drugi 11-letni. Ten drugi młodszy jeździ na motorze 125 cm, więc taki malutki. Ten drugi 14-letni chłopak jeździ na motocyklu o pojemności 250 cm. Jest o tyle inaczej. W zasadzie to trzeba byłoby też przy okazji powiedzieć, że tego rodzaju szkolenia w Zielonej Górze nie było nigdy. Dlatego, że zawsze prowadzone było szkolenie dla chłopaków w wieku od 14 lat i starszych, a teraz mamy możliwość szkolenia na mniejszych motorach. Chłopaki jeżdżą na motocyklach, jak wspomniałem, 250 już. To są też motocykle żużlowe, tak samo wyglądają. Różnią się tylko silnikiem. Zewnętrznie tego nie można zauważyć. Natomiast szanse są takie dla lepszego szkolenia, że adept, który podchodzi do treningu w wieku 11 lat, 12, 13, 14, 3 lata się uczy, w wieku 14 lat wsiada, właściwie umiejąc już jeździć na motocyklu żużlowym, wsiada na 500-kę, profesjonalny motocykl. W wieku 15 lat zdaje licencję i proszę zobaczyć, mamy przez 6 lat juniora, który zdobywa w różnych zawodach umiejętności, poprawia technikę jazdy. No, jest na pewno duża możliwość, dużo większa możliwość rozwinięcia tego talentu w okresie młodzieżowym tego zawodnika niż była dotychczas. Także szkolenie bardzo mocno przyszłościowe i myślę, że rezultaty będą, no ale niestety na to trzeba poczekać. Tej grupy, która najmłodszych adeptów trenują jeszcze i starsi, 14-latkowie, 15-latkowie, planuję, że może w przyszłym miesiącu uda nam się podejść do egzaminu na certyfikat, czyli na licencję. Bardzo mocno nad tym pracujemy. Intensywnie organizujemy treningi kilka razy w tygodniu po to, żeby jak najlepiej wyszkolić tych adeptów, żeby jednak w tym podejściu do egzaminu uzyskali te licencje. Będziemy mieli dodatkowo już zawodników do startujących w zawodach. Tych, które mam zamiar też organizować w drugiej połowie sezonu. Młodzi zawodnicy w tej chwili wszyscy w zasadzie trenują tutaj u nas na stadionie. Wyjeżdżamy na różnego rodzaju imprezy młodzieżowe. Zawodnicy młodzi też podwyższają swoje umiejętności techniczne. Na zawodach zdobywają doświadczenie. No ostatnio powiedziałbym, dobrze nam się wiedzie. W młodzieżówce też zdarzają nam się wygrane turnieju. Także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jak nigdy dotąd w szkółce żużlowej wśród młodzieży w Zielonej Górze.
Do tego egzaminu na żużlową licencję ilu zawodników podejdzie?
Mój plan jest taki, że podejdzie 3 zawodników. Już mam tych 3 upatrzonych. Prowadzę z nimi dodatkowe zajęcia, jeśli tylko czas pozwoli na to. Dodatkowo wprowadzamy dodatkowe elementy jazdy, startów, ale to pod kątem tylko egzaminu na licencję. Dalsze szkolenie pod kątem już rozgrywania zawodów, udziału w biegach poszczególnych będziemy prowadzić później, jak pozdają te licencje.
Kiedy egzamin się odbędzie? Na jakim torze?
Na jakim torze nie wiadomo, dlatego że Główna Komisja Sportu Żużlowego wyznacza tylko datę. Datą wyznaczoną, datą kalendarzową jest w tej chwili 26 lipca, to jest najbliższy termin. Natomiast miejsce odbywania się tego egzaminu GKŻ wyznaczy na kilka dni przed egzaminem.
Chciałem jeszcze zapytać się o tych chłopców z pierwszego naboru. Oni już, pan wspominał, trenują na torze, a jakie rokowania względem nich?
Trudno powiedzieć, bo jeden ma 11 lat, drugi ma 14 lat, więc to są początki. Są chłopcy wybrani spośród tej grupy no, najlepsi, najsprawniejsi. To nie znaczy, że wybraliśmy dwóch, bo trzeba było kogoś wybrać. Gdyby nie było takiego, który no, wpadnie mi w oko, to nie byłoby w ogóle. W każdym razie myślę, że
w ciągu roku, organizując nabory do szkółki żużlowej, z 5-6 chłopaków dołączy do tych, którzy już trenują i powoli będą się uczyli. Z 5-6 w tym roku, z poprzedniego roku również, około 12 adeptów. Jeśli chociażby w ciągu roku udało nam się wyszkolić takiego, który błyśnie w zawodach, jednego, i tak co roku by się udało, to chyba bylibyśmy wszyscy zadowoleni, prawda?
Ogólnie ilu chłopców bez licencji w szkółce obecnie trenuje?
Teraz mamy 10 chłopaków. Jeżdżą na 250, 125, 500, tak jak powiedziałem. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy dojdzie jeszcze 2-4. Wybieramy chłopaków, którzy są sprawni fizycznie, silni, szybcy. Chodzi o refleks, bo to jest ważna cecha w sporcie żużlowym. No i odpowiedniej postury. Nie może ktoś być za wysoki, nie może być za bardzo ciężki, za dużo ważyć, no bo to jednak trudniej się w sporcie żużlowym znaleźć. Loteria, ale jakoś się zaczyna tak, że jednak te testy wszystkie sprawnościowe, motocyklowe, techniczne, manualne przechodzą. No i treningi, dużo pracy. Licencja, zawodnik, punkty, mecze, wygrane. Taką mam nadzieję, wygrane biegi, zawody.
Aleksander Janas, trener naszej młodzieży. Czekamy na żużlowe brylanty w Zielonej Górze. Na zakończenie trochę wspomnień. 25 czerwca w wieku 91 lat zmarł Stefan Mańka, długoletni działacz żużlowy, twórca sekcji żużlowej w zielonogórskich Zgrzeblarkach, a później Falubazie. Przez wiele lat Stefan Mańka był czołowym członkiem Głównej Komisji Sportu Żużlowego i przewodniczącym Okręgowej Komisji Żużlowej. O byłym działaczu zielonogórskiego klubu w materiale, który przygotował Marek Stańszewski.
Włodzimierz Kowalski, przez wiele lat miał pan okazję współpracować z panem Stefanem Mańką. Człowiek instytucja w zielonogórskim speedwayu, bo rozpoczynał swoją działalność w zielonogórskich Zgrzeblarkach w 1961 roku.
Był w tej komisji przejmujący od LPŻ-u klub w sierpniu 1961 roku i był jednym z członków założycieli klubu sportowego KM Zgrzeblarki, bo tak to się od początku nazywało. Od początku właśnie pełnił tą funkcję, jak to był sekretarzem zarządu i na głowie miał wszystkie sprawy regulaminowe, a one są w każdym sporcie, w którym jest rywalizacja. O tytuły, o mistrzostwa, no to znajomość regulaminu jest właśnie nieodzowna i właśnie pan Stefan wykazywał się taką znajomością, wręcz pragmatyzmem, jeśli chodzi o ten regulamin. No bo bez tego ani rusz.
Był członkiem Głównej Komisji Żużlowej w przeszłości i był oczywiście także przewodniczącym Okręgowej Komisji Żużlowej. Był obecny przy tych wszystkich największych imprezach żużlowych organizowanych w Zielonej Górze.
Tą pałeczkę sztafetową po panu Stefanie, zarówno w Głównej Komisji Sportu Żużlowego, jak i w Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego, jako przewodniczący Okręgowej Komisji ja przejąłem, także z dobrych rąk otrzymałem jak gdyby zobowiązanie do tego, żeby nie było co najmniej tak jak za pana Stefana, bo jeszcze lepiej, bo takie było nasze wspólne dążenie, żeby te sprawy były doprowadzone do perfekcji. Rzeczywiście w wielu sprawach, właśnie we wszystkich sprawach tych latach 60., 70., no to był ten głównym jak gdyby moderatorem, organizatorem wszystkich imprez. W ostatnim okresie tej, jak gdyby tej takiej dynamicznej działalności, to pewne rzeczy wspólnie robiłem i potem w łagodny sposób przejąłem to wszystko, tą całą organizację i wiele imprez po tym, który był organizował klub, to na bazie tego doświadczenia jednocześnie wspólnie z panem Stefanem, żeśmy to prowadzili.
Ja przypominam sobie taką jedną historię z meczu żużlowego drużyny zielonogórskiej z Wybrzeżem Gdańsk, gdy pan Stefan po 3 okrążeniach wymachał zawodników, a potem oczywiście ukłonił się i przeprosił za cały ten incydent.
Popełnił błąd z klasą. Popełnił błąd, bo się każdemu może zdarzyć. No ale to zrobił w taki sposób, przeprosił, że praktycznie zapomniano o tym. Nie rozwałkowywano to na poszczególne elementy w nieskończoność, tylko po prostu no, zdarzyło się, bieg za to powtórzony. I tak się składa, w tym mogłem mieć tu powiedzieć, pozycje zawodników w czasie przerwania tego biegu po 3 okrążeniach były takie same jak w biegu powtórzonym, czyli nie wypaczył w wyniku meczu.
Bonifacy Langner, były żużlowiec, działacz, sędzia żużlowy, jak pan wspomina Stefana Mańkę?
A jak najlepiej, bardzo oddany temu sportowi od samego początku, od przejęcia do Falubazu sekcji żużlowej z LPŻ-u. Był z tym związany i gorliwie, powiedzmy, udzielał się. Ciągle można było liczyć na niego, polegać na jego poczynaniach i tak dalej. Czynny brał udział, powiedzmy, czynny w Radzie Klubu od wielu, wielu lat. No i do końca tak było.
Legenda zielonogórskiego speedwaya Andrzej Huszcza.
Prędzej zajmował się tym sportem dużo w Zielonej Górze. Jak ja przyszedłem, to on już działał właśnie w okrągowych komisjach. No i wspominam go mile, no i trudno. No. Taki los.
Zapamiętamy go na pewno jako człowieka, który nigdy nie pchał się na awisz.
Raczej nie. Taki skromny, spokojny, ale zawsze wysłuchał tego i dobrze mi się z nim rozmawiał.
Marcin Grygier, Zielonogórski Klub Żużlowy. Pan Stefan Mańka był w Zielonogórskim Klubie od zawsze, od 1961 roku. To postać może troszeczkę działająca w cieniu, ale jakże ważna dla zielonogórskiego speedwaya.
Starczy powiedzieć choćby to, że pan świętej pamięci Stefan Mańka był jednym z nielicznych honorowych członków klubu, których jest raptem kilku. No człowiek no niezwykle zasłużony dla klubu, ale ogólnie dla żużla w Zielonej Górze i nie tylko. Przecież działał i w Głównej Komisji Sportu Żużlowego i tutaj w okręgowych komisjach sportu żużlowego, ale poza tym był też niesamowitym pasjonatem sportu ogólnie. Dobrą duszą mającą zawsze jakieś ciepłe słowo i dla klubu, i dla innych. Dość powiedzieć, że w tym w słusznym wieku, no przecież to chyba 92 lata, jeszcze 6 maja kibicował na stadionie podczas meczu z drużyną z Torunia. No cóż, no takie jest życie, na pewno będzie pana Stefana brakowało, ale no ze strony klubu chcielibyśmy powiedzieć po prostu wielkie dziękuję za to, co zrobił dla żużla w Zielonej Górze.
Zenon Mańka, syn pana Stefana, kontynuował pan rodzinne, sportowe tradycje, bo przecież też działa pan od wielu lat na zielonogórskim stadionie, w zielonogórskim speedwayu.
Nie było innego wyjścia. Tata, oczywiście mówię w cudzysłowie, przymusił nas do takiej działalności. Mnie, moje siostry, nasze dzieci, czyli jego wnuki, a teraz i prawnuki chodzą na ten piękny sport, oglądają, a to wszystko dzięki niemu, jak ktoś powiedział, no zaraził nas i nie było innej opcji, musieliśmy ten czarny sport pokochać.
Jak się okazuje, pan Stefan kochał nie tylko czarny sport, ale w ogóle sport, no i taka historia, którą tutaj opowiadano niedawno, na kilka dni przed śmiercią jeszcze interesował się występami Łukasza Kubota w Roland Garros.
To był jak na 90-paroletniego człowieka świetny umysł. Interesował się sportem cały czas. Interesował się tenisem, interesował się piłką nożną. Ostatnio właśnie pytał się, a jak tam Kubotowi poszło na turnieju Rolanda Garrosa? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, no że nie bardzo. Może na Wimbledonie lepiej im pójdzie razem z partnerem Melo. Interesował się piłką nożną. Mecz pierwszy Polaków przegrany na Mistrzostwach Świata skomentował dość złośliwie, nie chcę powtarzać tego, natomiast czekał na ten mecz niedzielny, no ale nie doczekał się, bo w poniedziałek 20 minut po północy w obecności sióstr moich, Maryli, Uli, odszedł od nas, no ale przeżył kawał życia i jako człowiek, i jako przyjaciel wszystkich był wspaniałym człowiekiem.
Wspomnienie Stefana Mańki, długoletniego działacza żużlowego, na zakończenie magazynu żużlowego Radia Zielona Góra. Kolejny magazyn za tydzień o stałej porze. Maciej Noskowicz, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.